Kontrwywiad RMF FM. Już za chwilę były prezydent Aleksander Kwaśniewski.
Zatem prezydenckie jaskółki
i wiosenne bociany.
Podążamy tropem waszego sygnału z Dankowic w Śląskiem.
Rzecznik Janusz Kochanowski, ekspert od grypy
H1N1,
ten, który pozywa państwo złotówkę. Przez rok korzystał z VIP-owskiego abonamentu na leczenie, którego nie ma nawet prezydent.
Zaczynamy jednak od katastrofy awionetki w amerykańskim New Jersey.
5 osób mieszkający na stałe w Stanach Zjednoczonych, Polacy i ich goście z Polski, to najprawdopodobniej ofiary porannego wypadku samolotu.
Było ich 5, przy czym trwają poszukiwania 5 ofiary.
Kiedy może być potwierdzenie informacji, czy byli na pokładzie Polacy?
Powinniśmy to wiedzieć rano.
Rano czasu wschodnioamerykańskiego, czyli mniej więcej za 6-7 godzin, usłyszał od Krzysztofa Kasprzyka, konsula generalnego w Nowym Jorku, nasz korespondent Paweł Żuchowski.
Teraz najdroższy dla podatników rzecznik praw obywatelskich.
Jak ujawniła Gazeta Wyborcza, Janusz Kochanowski korzysta z VIP-owskiego abonamentu na leczenie i jest jedyną osobą, której podatnicy w ubiegłym roku zafundowali taki abonament. Za jedyne 700 zł miesięcznie.
Kilka lat temu wszystkie VIP-y, w tym prezydent i premier, stracili prawo do specjalnej opieki medycznej z pieniędzy publicznych. Zainteresowanie dziennikarzy zmusiło Kochanowskiego do zwrócenia całej kwoty wydanej na abonament.
1 000 000 000 zł rocznie traciła Polska na obowiązującym wciąż kontrakcie gazowym z Rosją. Tak wynika z dokumentów rządowych, do których dotarł dziennik Gazeta Prawna.
A to efekt nieskutecznych negocjacji prowadzonych z Gazpromem. W rezultacie musieliśmy zgodzić się na rosyjskie podwyżki i dopłatę za gaz kupiony rok wcześniej, a skutki porozumienia przełożyły się na nasze wyższe rachunki.
Jedna jaskółka wiosny nie czyni.
A bocian?
To się dopiero okaże. Jeden już jest.
Nasza słuchaczka zauważyła go w miejscowości Dankowice, niedaleko Bielska-Białej.
Nie wierzycie? Sprawdźcie na www.rmf24.pl.
A tropem bociana od rana podąża reporter RMF FM Marcin Buczek.
Na polach wokół Dankowic zaspy po kolana, wszystkie dachy domów zaśnieżone i kilka stopni mrozu. Środek zimy i teoretycznie w ogóle nie powinno go tu być. Ale zdjęcie nie kłamie. Na zaśnieżonym kominie, w charakterystycznej pozie na jednej nodze, nieco przykurczony, jakby chciał się ogrzać, stoi bocian. Na kilku innych zdjęciach widać, jak swój charakterystyczny czerwony dziób na chwilę próbuje chować pod skrzydła. Był przez chwilę, czy może jeszcze tu jest. W Dankowicach będę dziś szukał śladów bociana.
Czy to już wiosna? Pytamy z nadzieją 16 dnia
ogromną
lutego.
Ogromną nadzieją. Adres fakty@rmf.fm do waszej dyspozycji.
A teraz punktualnie 8:02, czyli kontrwywiad RMF FM.
Konrad Piasecki i jego gość. Dzień dobry.
Były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dzień dobry, panie prezydencie.
Witam państwa.
Z Białorusią grać twardo i zdecydowanie, czy miękko i pokojowo?
I tak, i tak. To znaczy, gdy chodzi o Polaków, gdy chodzi o interesy polskiej mniejszości, grać twardo i stawiać to i na płaszczyźnie europejskiej bezpośrednio z Białorusią. Natomiast trzeba robić politykę. Izolacja nie jest dobrą polityką. Karanie takie z zasady to też nie przynosi efektu.
Ale wobec tego, co dzisiaj tam się dzieje z Polakami, męskie rozmowy szefa MSZ-u chyba nie wystarczą, prawda?
Powinny być kontynuowane. Nie wierzę również, żeby jakieś bezpośrednie oddziaływanie na prezydenta Łukaszenkę dało efekt. Natomiast wierzę, że jeżeli udałoby nam się szybko zbudować stanowisko Unii Europejskiej podparte pewnymi istotnymi sankcjami, nazwijmy to umownie, czy utrudnieniami dla Białorusi, to może być skuteczne.
Ale budować je właśnie stawiając na sankcje, na ograniczenia dyplomatyczne?
Nie, znaczy, wiem, ta pierwsza decyzja, że tych, którzy podejmowali decyzję, nie wpuszczamy do kraju, ona jest bardziej symboliczna, no ale okej, to jest podjęta, żeby trochę uspokoić polską opinię publiczną. Natomiast istota jest gdzie indziej. Znaczy, na ile możemy zmieniać reżim Łukaszenki, na ile możemy wykorzystywać jego grę, którą on prowadzi. W moim przekonaniu izolacja nie prowadzi do zmiany polityki Łukaszenki, natomiast twarde stanowiska Unii Europejskiej mogą doprowadzić, tylko one muszą być twarde i muszą być przygotowane szybko.
Tylko brak izolacji jednocześnie daje legitymację Łukaszence rządów. Znaczy,
to jest
pokazuje,
wieczny
zobaczcie,
problem.
Wszyscy nie uznają.
Wie pan, jeżeli mówimy o polityce izolacji, spójrzmy na Kubę i zobaczmy, ile lat bracia Castro mogą rządzić tym krajem, będąc izolowanymi. Ja myślę, że Łukaszenko izolację wykorzystuje jako uwiarygodnienie swoich trudności. Ja nie mogę więcej zrobić, bo mnie
jedno
izolują.
I drugie działa
natomiast
na korzyść Łukaszenki.
Wydaje mi się, że Łukaszenko ma pewne interesy dotyczące modernizacji gospodarki, dostaw, spraw finansowych, gdzie po prostu zależy od Unii. Nie może sobie tak zupełnie na to bimbać.
Krótko mówiąc, cały czas metoda kija i marchewki?
Metoda kija i marchewki.
Panie prezydencie, wręczając nominację Radkowi Sikorskiemu na ministra obrony, był pan targany jakimiś wątpliwościami?
Nie, ja uważałem, że to była dobra kandydatura w rządzie Kazimierza Marcinkiewicza i ona nie wywołała żadnych emocji.
Żadnych jawnych czy tajnych materiałów, nie, które byłyby dla niego obciążeniem?
Nie, tym bardziej, że przecież Radek Sikorski nie pojawił się znikąd. Wcześniej był wiceministrem spraw zagranicznych, był wiceministrem obrony narodowej, był senatorem, więc...
Ale miał być też ambasadorem i Włodzimierz Cimoszewicz mu tej ambasadury odmówił.
No tak, i myślę, że z jednej strony Radek Sikorski powinien błogosławić Cimoszewicza, bo gdyby został z poręki SLD ambasadorem, dzisiaj byśmy o nim nie rozmawiali. A z drugiej strony, no myślę, że Włodzimierz Cimoszewicz zbyt pryncypialnie wtedy sprawę potraktował, a dzisiejsze jego relacje z Sikorskim też świadczą o tym, że raczej to było powodowane innymi niż jakieś zasadnicze względy.
Ale jego pryncypialność wtedy była motywowana jakimiś materiałami służb specjalnych?
Nie, ona była motywowana później kwestią, no polityka zawsze miała jakąś rolę, natomiast wydaje mi się, o ile sobie przypominam tą dawną historię, że to była kwestia nieuregulowanego obywatelstwa i pewnej zasady, którą Włodzimierz Cimoszewicz jako osoba pryncypialna trzymał się w MSZ-cie.
Wierzy pan w to, że Lech Kaczyński ma jakieś asy w rękawie na Radka Sikorskiego?
Nie dość, że nie wierzę, to ja uważam, że cała rzecz jest nieprzyzwoita, dlatego że nie można mówić, że coś się wie, coś się ma w stosunku do ministra spraw zagranicznych, który jest ważnym uczestnikiem polityki od dwóch lat, czy ponad dwóch lat, z którym spotyka się prezydent, który jest wzywany do pałacu, no wie pan, albo tak, albo siak. No, moim zdaniem to jest właśnie takie typowe obrzucenie czymś, o czym nie wiemy. Na zasadzie coś się przykleje, później będzie to krążyło jako mit, a z mitami najtrudniej się walczy.
Tylko pytanie, co zrobić, jeśli rzeczywiście coś się ma na ministra koabitacyjnego rządu, będąc prezydentem.
Proszę
co zrobić?
Jeżeli co, ja miałem takie sytuacje i wtedy się rozmawia poważnie. I premierzy zresztą też mnie pytali, choćby premier Buzek, też okres koabitacji, o pewne osoby w rządzie, czy ja mógłbym pomóc w uzyskaniu pewnej informacji, oczywiście zgodnie z prawem, żeby decyzja personalna była trafiona, czyli żeby nie była obciążona jakąś wadą, która jest później przeszkodą. Więc prezydent, jeżeli wiedziałby coś poważnego, mógłby to powiedzieć i nie wierzę, żeby jakikolwiek premier zlekceważył takie udokumentowane stanowisko, czyli... więc nic w tej sprawie nie było i raczej chodzi tu o emocje, chodzi tu o złe zdanie czy złą opinię, a nie o jakieś fakty.
Czyli dziś radziłby pan prezydentowi, jeśli rzeczywiście coś jest, żeby wezwał premiera i przedstawił mu to wszystko.
Ja uważam, że dzisiaj to już w ogóle nie ma co robić w tej sprawie, bo jeżeli przez dwa lata tego tematu nie ma, a pojawia się on w kampanii wyborczej, no to, że tak powiem, jest paskudny zapach od samego początku, więc ja gdybym był prezydentem, to bym przeprosił za nieostrożną wypowiedź brata i dalej dyskutował z ministrem o Białorusi, bo to jest temat, a nie temat, co brat powiedział, co miał na myśli i dlaczego ja z panem przez dwa lata rozmawiam, mimo że według mojego brata to pan jest taki i owaki. No wie pan, są jakieś granice absurdu, my nie powinniśmy ich przekraczać.
Gdyby Donald Tusk i Platforma poprosiły pana o radę, Radek Sikorski czy Bronisław Komorowski?
Wie pan, wybiorą moim zdaniem doły partyjne. Wydaje się, że Bronisław Komorowski w partii jest dużo bardziej zakorzeniony i popularny. Co jest ważne z punktu widzenia polskiej demokracji, obaj kandydaci są znani, z dorobkiem i nie należy ich się wstydzić. Ja będę głosował na Jerzego Szmajdzińskiego, więc mnie, tak mówiąc szczerze, nie za bardzo to zajmuje dyskusja. Natomiast z czego się cieszę? W Polsce nie grozi dzisiaj kazus Tymińskiego. W Polsce nie grozi kazus przybłędy politycznego z nie wiadomo kąd. To będą politycy poważni, znani, cenieni lub niecenieni, ale w każdym razie nie niespodzianki.
A uważa pan, że w obliczu no jednak większej ich słabości sondażowej w porównaniu z Tuskiem wobec prezydenta Kaczyńskiego nie należałoby wrócić do Cimoszewicza i zacząć go jeszcze raz namawiać?
Jako kandydata Platformy Obywatelskiej?
Nie, jako albo Platforma, albo SLD, albo w ogóle kandydata niezależnego?
Kandydatura Włodzimierza Cimoszewicza jest w rękach w tej chwili wyłącznie, podkreślam, wyłącznie Włodzimierza Cimoszewicza. Jeżeli on zmieniłby zdanie pod wpływem nowych informacji, to oczywiście można rozmawiać. Jeżeli on będzie się trzymał tego zdania, które mnie osobiście przedstawiał, to jest twarde nie. A ja znam Włodka na tyle...
Uważa pan, że jest nieprzekonywalny?
Uważam, że jest przekonywalny, ale niezwykle trudno. I jeżeli ja znam ton jego nie, inny był na początku roku 2005, inny w środku, jeszcze inny później, kiedy rezygnował. Dzisiaj to jest ton zdecydowany. Gdyby Włodzimierz Cimoszewicz powiedział któregoś dnia, przemyślałem, jestem gotowy, to oczywiście temat do rozmów by się pojawił.
Ale na razie panu tego nie powiedział.
Tego nie słyszymy, choć oczywiście śniegi powodują, że głos z puszczy jest mniej słyszalny.
Chciałby pan zostać dożywotnim senatorem Rzeczpospolitej?
Znaczy, uważam, że ten pomysł, który jest zresztą praktykowany w niektórych krajach, szczególnie we Włoszech, jest dobry. Jest nie tylko elegancki wobec byłych prezydentów, ale jest też sensowny.
Bo oni Platforma mogą... chce zmienić konstytucję, uczynić tak, byłych prezydentów dożywotnymi senatorami.
Wybieranych w wyborach powszechnych, więc dotyczy to w tej chwili dwóch, za chwilę może trzech osób. Więc to moim zdaniem jest sensowne zagospodarowanie i też zapewnienie niezbędnej logistyki dla tych ludzi, którzy trochę stają się takimi sierotami po urzędzie, no bo nie wiadomo, co z nimi robić. Aktywnymi politykami już nie są, no a nieżywymi ciągle też nie są, więc
jak zanudziłby się pan w tym Senacie?
To nie o to chodzi. Moim zdaniem akurat ci dożywotni senatorowie byli prezydenci, byliby potrzebni dla konkretnych spraw. To nie jest o to, żeby oni wysiadywali dla frekwencji w Senacie, po to są wybierani senatorowie z bezpośrednich okręgów, natomiast oni mogą dzielić się swoją wiedzą, która jest przecież ogromna i unikalna.
Aleksander Kwaśniewski, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Sikorski czy Komorowski, kiedy skończą się spekulacje?
Dziś o kandydatach na kandydata na prezydenta rozmawiać ma Zarząd Krajowy Platformy Obywatelskiej.